Podczas ostatnich dwóch audycji Bezpieczna Przystań zostały podjęte tematy związane z dogoterapią, wsparciem dla rodzin biologicznych. I te wszystkie zagadnienia omawiałem z panią profesor Izabelą Krasiejko z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Pani profesor związana jest też ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Rodziny, z którym to stowarzyszeniem mam przyjemność tworzyć te audycje, związana jako pedagog, superwizor i dogoterapeutka. Dziś chcemy podjąć zagadnienia związane z rodzicielstwem zastępczym. Zapraszam. Kto może zostać rodziną zastępczą? Bo zdaje się, że chyba nie każda rodzina ma predyspozycję do takiej funkcji.
Myślę, że są pewne cechy takie osobowe, które są istotne, żeby być rodziną zastępczą. Czyli przede wszystkim trzeba lubić dzieci i być cierpliwym. Dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej, one są już skrzywdzone, tak? Przez los, przez swoich rodziców biologicznych, no bo z jakiegoś powodu zostały dzieci odebrane, a czasem no, z tego powodu, że na przykład mama czy tato zmarł, tak? I są no, już sierotami zupełnymi. I chociaż tych jest mało, raczej to są tak zwane no, właśnie dzieci, które z takich powodów społecznych dla nich szukamy rodzin zastępczych. Więc to środowisko, które stworzą rodzice zastępczy, powinno być bezpieczne i spokojne dla tego dziecka. Czyli niewątpliwie takie osoby powinny mieć dużo cierpliwości, powinny lubić się angażować, lubić w ogóle przebywać z dziećmi, robić z nimi najprostsze rzeczy, czyli od, nie wiem, lepienia pierogów, że tak powiem, czy czegoś gotowania, poprzez wychodzenie na spacery, na pracę zabaw, układania klocków, lepienia z plasteliny czy z ciastoliny, chodzenia do sal zabaw. Te dzieci potrzebują mieć też dużo ruchu, to musimy o tym pamiętać, ale też takiego bezpiecznego ruchu i zabaw w małej grupie dzieci. Czyli też dobrze na przykład jest, jeżeli któryś z kandydatów na rodziny zastępcze na przykład lubi uprawiać sport, tak? I nie wiem, lubi, ma na przykład jeździ konno, albo lubi jeździć na rowerze, albo lubi wyjeżdżać rodzina do lasu i spacerować w lesie, na łonie przyrody, bo to też jest bardzo, wspiera tą regulację. Albo jeżeli niekoniecznie trzeba, nie wiem, mieć własny dom, ale na przykład już mieszkać na obrzeżach miasta, kiedy można właśnie poza tym zgiełkiem cywilizacji troszkę odpocząć, a jeżeli no jest ten ogród, no to jeszcze lepiej. Czyli przede wszystkim takie dziecko potrzebuje spokojnych rodziców, takich rodziców, którzy zastępczych, którzy będą potrafili się komunikować na przykład z własnymi dziećmi, z własnym partnerem. Może być też osoba samotna, czyli na przykład kobieta, która się decyduje, żeby, bo nie założyła własnej rodziny i nawet pracuje gdzieś, pracuje z dziećmi w przedszkolu, w szkole i chciałaby się jeszcze podjąć opieki nad dzieckiem, bo mamy i rodziny zawodowe, ale też mamy rodziny niezawodowe, które same pracują i w różnych zawodach, ale też trzeba pamiętać, że dla tych dzieci trzeba mieć czas. Tak? I umieć rozwiązywać różne konflikty bez agresji, bo spokój w domu jest podstawą.
Te wszystkie potrzeby, które tutaj pani wymieniła w odniesieniu do dzieci, one dotyczą nastolatków poniżej 10 roku życia, czy wszystkie dzieci mają te same właśnie potrzeby trafiające do rodzin zastępczych?
Wszystkie. To jest podstawa w ogóle. Pamiętajmy, że w przypadku traum rozwojowych lecząca jest relacja. To nie jest tak, że rodzic zastępczy ma być taksówkarzem, ma w ciągu tygodnia 5 różnych terapii indywidualnych dla dziecka, czy to jest małe dziecko w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, czy nastolatek i ma być taksówkarzem i wozić od jednej terapii do drugiej, od jednych zajęć sportowych czy artystycznych na drugie. Nie, rodzic zastępczy warto, żeby miał czas dla dziecka i nawet jeżeli myśli o jakiejś terapii, to terapii rodzinnej, czyli tak, gdzie on będzie mógł też uczestniczyć, dlatego że tego, czego zabrakło tym dzieciom w dzieciństwie wczesnym, to jest jakby relacji z podstawową, bliską osobą. I każdy współczesny psychotraumatolog o tym mówi, że dzieci leczy przede wszystkim relacja. Czyli nawet lepiej jest, jeżeli na przykład przyjmiemy dziecko w pieczę zastępczą, żeby przez pierwsze miesiące pozostawać w domu, właśnie spacerować, robić jakieś działania na rzecz domu i rodziny wspólnie z dzieckiem, żeby zawiązać tą więź, a dopiero potem je diagnozować i terapeutyzować.
Czy łatwiej w rolę rodzica zastępczego wchodzi się rodzicom, którzy już mają swoje biologiczne dzieci i zdecydowali się na to, żeby jeszcze być rodzicami zastępczymi, czy tymi, którzy dopiero uczą się tego rodzicielstwa?
Bywa różnie. Tutaj nie można powiedzieć. Niektóre osoby decydują się właśnie na dzieci i na to, żeby być rodzicami zastępczymi. Właśnie z takich motywacji religijnych, że chcą komuś jeszcze pomóc. I są to zarówno osoby, które skończyły na przykład 40-45 lat, ich dzieci już wyfrunęły się, usamodzielniły i wtedy mają na przykład dom, mają mieszkanie, mają jeszcze dużo siły, tak? I stwierdzają, ja jeszcze przyjmę dziecko, bo my często mówimy, że nie mamy, tak? Rodzin zastępczych i na nasze apele tutaj osoby się zgłaszają. Ale bywają też takie osoby, które no właśnie z pewnych przyczyn, czy biologicznych, czy psychologicznych, nie mogą mieć własnych dzieci i też nie decydują się na adopcję, bo chcą pomóc większej liczbie dzieci i wtedy zakładają właśnie albo rodzinne domy dziecka, albo są rodzinami zawodowymi lub tak jak mówię, na przykład kobieta czy mężczyzna jest nauczycielem, czy nauczania wczesnoszkolnego, czy pracuje w przedszkolu i nawet jest osobą samotną, nie zamężną. I wtedy też się decyduje na to, żeby przyjąć dziecko w pieczy zastępczej. I na takie osoby przede wszystkim czekamy też, tak? Rodzinami zastępczymi czasami są na przykład osoby, które kiedyś były pracownikami socjalnymi. Czyli też stwierdzają, że już nie, że chcą jakby zakończyć swoją pracę w ośrodku pomocy społecznej. Mają doświadczenie w pracy z rodzinami biologicznymi i stwierdzają, że chcą właśnie służyć teraz dzieciom.
Jak to jest zastępować dziecku biologiczną mamę, biologicznego tatę? Czy to się da zrobić przy całym takim poświęceniu, zaangażowaniu ze strony tych rodziców zastępczych? Bo ostatnio w audycji też mieliśmy, w jednych z ostatnich z audycji mieliśmy takie głosy, że tak naprawdę pani, która jest mamą taką zastępczą, mówi, nikt nie zastąpi dziecku biologicznej mamy, biologicznego taty, nawet gdyby ci rodzice pogubili się gdzieś w życiu, potrzebowali czasu, żeby się odnaleźć, powalczyć o swoje dziecko, potrzebowali czasu, żeby stanąć na nogi. Bardzo to widać na spotkaniach, kiedy rodzice biologiczni odwiedzają w tych domach swoje dzieciaki, rozstania, łzy, podbieganie pod bramkę, nie zostawiaj mnie, chcę być z tobą. Więc ja na podstawie tamtych głosów mniemam, że choćby nie wiem, jacy byli ci rodzice biologiczni, to dziecko gdzieś ma taki swój wewnętrzny kod DNA, że ono zawsze będzie lgnęło do mamy i do taty biologicznego.
Ja mam inne doświadczenia. Powiem szczerze, że też mam inne doświadczenia. Również są takie dzieci i są tacy rodzice, ale rodzice biologiczni, którzy faktycznie się starają, którzy gdzieś tam się pogubili, korzystają też z naszego wsparcia. Natomiast są rodzice biologiczni bardzo poważnie chorzy. Chorzy psychicznie też, tak? I to mówimy tutaj o traumie transgeneracyjnej, czyli ich rodzice ich bardzo skrzywdzili w dzieciństwie i później oni sami, no można powiedzieć, że nawet nie ujawnia się ten instynkt macierzyński czy instynkt ojcowski i tego naprawdę nie da się wypracować, tak? Czyli te deficyty, to się neurobiologia mówi w tej części przedczołowej, która odpowiada za tak zwaną mentalizację, czyli wykształcenie uczuć wyższych, empatię w stosunku do dziecka. Tak, że tam nie ma tych połączeń, bo ten człowiek kiedyś uruchamiał mechanizmy tylko przetrwaniowe, bo sam był krzywdzony i nawet w obrazowaniu jakby to widać, że po prostu no tam są już takie organiczne zmiany. Nie zawsze może być tak. Też jeżeli ludzie bardzo długo korzystają z środków psychoaktywnych, używają narkotyki, alkohol i to jest wiele, wiele lat, no to wiadomo, że też później ich układ nerwowy, myślenie takie, zadbanie o dzieci może nie być właściwe. Małe dzieci, powiem panu tak, do 3, 4, 5 miesięcy tęsknią. Tęsknią, jak tu są te pierwsze wizyty, tęsknią do rodziny biologicznej. Ale jeżeli rodziny zastępcze naprawdę dają im serce i czas i zajmują się z nimi w sposób prawidłowy, to potem już te dzieci przestają tęsknić. Ja to widzę na swoich zajęciach. Robię coś takiego jak ustawianie z laleczek rodziny. Te dzieci zaczynają jako swoją rodzinę ustawiać tą rodzinę zastępczą i kiedy taka moja delikatna sugestia, że może jeszcze kogoś tu brakuje, może jakieś kobiety, mężczyzny, to dziecko się wręcz tak zamraża, a potem mówi, a może mama jeszcze? I to dziecko nie wybiera tej figurki mamy, taty, tak? Także mnie to też pokazało, że maluchy bardzo, bardzo jakby no się wchodzą i przywiązują do osoby, która w sposób prawidłowy wypełnia tą funkcję rodzicielską. Natomiast jeżeli chodzi o nastolatki, to bywa różnie. Rodzina zastępcza, wiadomo, jak każdy rodzic wymaga też już, tak? Czyli wymaga wykonywania obowiązków, chodzenia do szkoły, przychodzenia na określoną porę dnia, tak? Wracanie z jakichś imprez o określonej godzinie. I jeżeli dziecko żyło w takim chaosie w swoim domu biologicznym, mogło siedzieć długo na komputerze, mogło nie odrabiać lekcji, mogło nie chodzić do szkoły, to wtedy może być coś takiego, że rodzina zastępcza może mieć takie przekonanie, że z nastolatkiem bywa trudniej i że ten nastolatek nawet ucieka do tej rodziny biologicznej, czy chce do niej, bo po prostu tam nie musiał nic robić, nie musiał od siebie nic wymagać. Ale to też jest różnie. To nie można też powiedzieć, że u wszystkich nastolatków tak jest. Niektóre dzieci same nam zgłaszają, że one już nie chcą dawać kolejnej szansy swoim rodzicom. To jest przede wszystkim w tych rodzinach, gdzie jest alkohol albo gdzie jest właśnie przemoc. To rodzice, dzieci nam to zgłaszają. Albo gdzie jest dużo dzieci i te starsze dzieci, właśnie nastolatki, są obciążone obowiązkami względem młodszych dzieci.
Bo wykonują zadania, które powinni tak naprawdę rodzice wykonać.
Tak, dokładnie. Pilnują młodsze rodzeństwo, zaprowadzają, robią jedzenie kosztem też swojej nauki.
Pani profesor, ostatnia myśl, bo czas naszego spotkania dobiega końca. Co trzeba zrobić, jakie kroki podjąć, takie prawne, żeby stać się rodziną zastępczą?
Znaczy najpierw trzeba się zgłosić albo do Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, albo tutaj do Stowarzyszenia dla Rodziny przy ulicy Słuchkowskiego 9, no i zgłosić taką wolę. I tu pani prezes pokieruje, co zrobić dalej. Niewątpliwie trzeba skończyć szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Ono trwa tak mniej więcej weekendowo, nieco weekend też, 3 miesiące. No i się zdobywa takie uprawnienie, żeby być niezawodową czy zawodową rodzinę zastępczą. Także bardzo zachęcamy, bo potrzebujemy. Wiele dzieci czeka wręcz, ma postanowienie sądowe o umieszczeniu w pieczy zastępczej i no, my potrzebujemy. Małe dzieci nie powinny być w placówkach opiekuńczo-wychowawczej. Dzieci do 10 roku życia i potrzebujemy rodzin zastępczych, także zapraszamy Państwa.
Po to, żeby uszczęśliwiać te dzieciaki.
Tak, a od nas też Państwo otrzymujecie wsparcie. Będzie do Was przychodził koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Mamy psychoterapeutów i no, staramy się znaleźć dla Państwa czas, żeby też udzielać Wam wsparcia. Opracowaliśmy też taki lokalny koszyk usług, czyli taki spis instytucji, które na terenie Częstochowy wspierają rodziny z dziećmi.
W audycji Bezpieczna Przystań, audycji, która powstaje we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Rodziny, rozmawiałem z panią profesor Izabelą Krasiejko z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, która ze wspomnianym stowarzyszeniem związana jest jako pedagog, superwizor i dogoterapeutka. Gdybyście, drodzy słuchacze, chcieli poszerzyć swoje horyzonty związane o zagadnienia z rodzicielstwem zastępczym, jak też inne, które wpisują się w zakres naszych tematów, to odsyłam na naszą stronę internetową radiojasnagora.pl, zakładkę podcasty i pod tytułem Bezpieczna Przystań znajdziecie wcześniejsze nagrania i rozmowy. Dziękując za audiofoniczną wizytę w Państwa domach, pozwolę się wprosić w tym cyklu audycji ponownie za tydzień. Dziękuję pięknie, kłaniam się nisko. Marcin Bernaś, do usłyszenia.